An Rami ist doch fremd vor ihm, so evangelie, du święte go Łukasza, chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do uczniów: pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: cóż to słyszę o tobie, zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie: co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: 100 beczek oliwy. On mu rzekł: weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego: a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: 100 korców pszenicy. Mówi mu: weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny, a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
Dzisiejsza Ewangelia może wprowadzić w zakłopotanie. Wydawać by się mogło, że odnajdujemy w niej jakąś pochwałę nieuczciwości, czy wręcz oszustwa. Znajdujemy słowa: Pan pochwalił nieuczciwego rządcę. Taka interpretacja tych słów wydaje się nie być zgodna z tym, co Biblia przekazuje nam na pozostałych swoich kartach. Od chociażby w dzisiejszym pierwszym czytaniu z księgi proroka Amosa, które bardzo mocno gani oszustów dorabiających się na cudzej krzywdzie. Będziemy zmniejszać efę, powiększać cykl i wagę, podstępnie fałszować. Zupełnie w tym nie interesują się oni ludzkim losem, a nawet przeliczają człowieka na pieniądze. Będziemy kupować biednego za srebro, czy wręcz na coś hańbiąco poniżającego, a ubogiego za parę sandałów. Pan Bóg wskazuje, że sprawiedliwość dosięgnie tych, którzy dopuszczali się tego, że w sposób niegodziwy pomnażali swoje zyski przy okazji niszcząc bliźnich. Przysiągł Pan na dumę Jakuba: nie zapomnę wszystkich ich uczynków. Niestety i dzisiaj możemy dostrzegać to, że ktoś dorabia się swojego majątku na krzywdzie drugiego, na w ten czy inny bardziej lub mniej zakamuflowany sposób okradaniu drugiego człowieka. Pan Bóg mówi o sprawiedliwości, która w tym czy innym życiu, ale dosięgnie człowieka, bo Bóg nie pozostawia nas z tym wszystkich samych. Jak zatem mamy rozumieć to, co znajdujemy w dzisiejszej Ewangelii? Mamy sytuację, w której właściciel ziemski jakiś poważnych dóbr ziemskich zwalnia swojego zarządcę, który go w jakiś sposób oszukiwał bądź po prostu zarządzał niegospodarnie, trwonił majątek. Daje on jednak czas i możliwość na uporządkowanie spraw. Rządcy wyraźnie pali się grunt pod nogami i wykorzystuje ten czas, żeby zjednać sobie przychylność ludzi, którym później być może będzie służył. Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Szuka jakiejś innej formy tego, żeby móc zapewnić sobie byt, zapewnić sobie utrzymanie. Starożytni byli bardzo wyczuleni na oznaki wdzięczności, które obdarowani byli winni swoim dobroczyńcom. Widzimy pomniejszone długi, które ci dłużnicy Pana mają pomniejszone dzięki zarządcy. W jaki sposób wydają się one od siebie też różnić? Mamy 50 darowanych beczek oliwy i 20 korcy pszenicy. 100 beczek oliwy odpowiada zbiorom z około 150 drzew oliwnych i miało wartość około 1000 denarów, co było sumą niebagatelną, wziąwszy pod uwagę to, że dzienny zarobek takiego zwykłego pracownika fizycznego to był 1 denar, to odejmując dni szabatu rocznie, ktoś taki mógł sobie nieco ponad 300 denarów zarobić. A jeżeli dołączymy do tego te pozostałe, to wychodzi, że ponad półtora roku, przepraszam, na 1000 denarów trzeba było 3 lata pracować. Nadto jeśli chodzi o 100 korców pszenicy, odpowiadało produkcji z około 100 akrów ziemi i było to warte około 2,5 tysiąca denarów. Procent umarzania tych długów jest różny, ale jak przeliczyć to na pieniądze, to każdy z dłużników miał darowaną równowartość około 500 denarów. Także no, dosyć sporo, innymi słowy. Wszyscy ci dzierżawcy byli ludźmi stosunkowo zamożnymi. Mogli więc w przyszłości zatrudnić u siebie albo w jakiś sposób dać byt temu sprytnemu rządcy. Rządca tym działaniem zdobył sobie publiczne uznanie i można powiedzieć, że też wsławił swojego pana jako hojnego dobroczyńcę. Gdyby pan go teraz ukarał, to ludzie mogliby odnieść wrażenie, że czyni to z powodu jego dobroczynnego postępowania. Rządca mógł trafić do więzienia, ale sprytnie stawia wszystko na jedną kartę – honoru swego pana jako człowieka szczodrego. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę. Nie za nieuczciwość, ale za to, że był gorliwy w dbaniu o swoje rzeczy. Pan Jezus w tej przypowieści mówi nam – patrzcie, jak ten człowiek należący do tego świata potrafi zrobić wszystko, żeby się zabezpieczyć w życiu doczesnym. A wy, dzieci światłości, wy, chrześcijanie, nie macie tej gorliwości w sprawach duchowych. Brakuje wam, albo brakuje nam, takiego sprytu i takiego zabiegania o sprawy duchowe, jak miał ten rządca o sprawy ziemskie. I to prawda. Moi drodzy, postawmy sobie pytanie. Czy wierzymy, że jesteśmy na tym świecie po to, żeby się zbawić? Czy wierzymy, że czeka na nas nagroda? I po drugie, czy robimy wszystko, żeby zjednoczyć się z Bogiem, bo taki jest cel naszego życia? Był kiedyś taki teleturniej, pamiętam ze swojej młodości, dosyć popularny, ówcześnie prowadzony przez Zygmunta Heizera, nazywał się Idź na całość. Ten tytuł swoją drogą dosyć dobrze pasuje do przesłania dzisiejszej Ewangelii. Tam gracz potrafił mieć w rękach jakąś sumę pieniędzy, którą mógł wymienić na przykład na to, co znajduje się za kotarą. Były trzy bramki, bramka numer 1, numer 2 i numer 3. A w tych bramkach mogły znaleźć się wartościowe nagrody z samochodem na czele. Gracze nie wiedzieli, co jest po drugiej stronie kotary. Niektórzy wygrywali, a inni wychodzili z niczym, zamieniając pieniądze w rękach na maskotkę kota w worku. Ryzyko jest duże. Nieraz opłaca się zaryzykować. Ale my jesteśmy w dużo lepszej sytuacji, ponieważ wiemy, że za zasłoną jest nagroda szczęścia wiecznego. Nagroda jest pewna. Możemy powiedzieć, że ta nasza kotara, jeżeli użyć tej analogii do tego teleturnieju, jest przeźroczysta. Pan Bóg nie stawia nas w takiej sytuacji, że musimy ryzykować, bo my wiemy, co nas czeka. Mamy słowo, obietnicę Boga, mamy obietnicę zmartwychwstania. Jeżeli tak, to zróbmy wszystko, by tak jak ten rządca z Ewangelii, który wszystko zrobił w swoim życiu, żeby zabezpieczyć sobie to swoje ziemskie życie, to żebyśmy my również potrafili zrobić wszystko, by zjednoczyć się z Bogiem, żeby nie marnować czasu, żeby zapobiegać temu, co mogłoby być w przyszłości, gdybyśmy zaniedbali sprawy duchowe. Przywodzi mi to też na myśl zachętę świętego Pawła, którą kieruje do Koryntian w swoim pierwszym liście. Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, kto staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia. Oni, by zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą nagrodę. A tutaj w tym naszym wyścigu, czy w tych naszych zawodach, nie musimy konkurować ze sobą i spychać innych, żeby samemu otrzymać tę nagrodę, ale może ją osiągnąć każdy. Moi drodzy, więc idąc za tytułem, radą, która płynie z nazwy tego teleturnieju, idźmy na całość. Idźmy na całość w sprytnym zdobywaniu tego, co duchowe, potrafiąc poświęcić też to, co należy do tego świata. Żebyśmy nie dali ogarnąć swojego serca niegodziwej mamonie. Wiemy, że pieniądze są nam potrzebne do zabezpieczenia bytu, ale mamona użyta w tym kontekście, nieprzetłumaczona na język grecki z aramejskiego, oznacza nie tyle samo bogactwo, co pokładanie w tym bogactwie nadziei. Dlatego przeciwstawiona jest tutaj Bogu. Nie można służyć Bogu i mamonie. Starajmy się korzystać z tego, co mamy, po to, żeby osiągać wieczny, nieprzemijający cel, nagrodę wieczną. Amen.